Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w studio Radia Maryja. Witam dzisiaj bardzo serdecznie pana Wojciecha Sumlińskiego, dziennikarza śledczego. Witam serdecznie, panie Wojciechu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, dzień dobry.
Panie Wojciechu, jest pan dziennikarzem śledczym. Bardzo proszę powiedzieć słuchaczom Radia Maryja, jak długo zajmuje się pan takim dziennikarstwem i co spowodowało, że właśnie taką drogę dziennikarską pan obrał?
Rozpocząłem tą swoją pracę w 1995 roku, czyli całe wieki temu. Ktoś mógłby powiedzieć, że to przypadek. No cóż, no ja miałem takich przewodników duchowych, którzy mówią i nauczyli mnie tego, że przypadków nie ma, są tylko znaki i albo się w nie wierzy, albo nie. Wyjechałem z Warszawy, z którą byłem związany całe swoje dzieciństwo i młodość, także okres studencki, bo studiowałem na UKSW w Warszawie. Wyjechałem na Podlasie za żoną na chwilę, jak sądziliśmy, ponieważ jednakowoż nie było w Białej Podlaskiej, gdzie znalazłem swój nowy dom, miejsca dla psychologa, a właśnie takie mam wykształcenie, jestem magistrem psychologii, więc przez przypadek, nie przypadek, trafiłem do zawodu dziennikarza, wydawało mi się, że na chwilę, bo cały czas poszukiwałem pracy w swoim wyuczonym zawodzie. Nie znalazłem tej pracy, natomiast znalazłem to, co później nazwałem misją. Może ktoś powie górnolotnie, że to przesada, no ale ja tak traktowałem, starałem się traktować ten swój nowy zawód. Okazało się, że to było coś, co rzeczywiście bardzo mocno mnie wchłonęło. Nie chcę tutaj używać górnolotnych słów, ale takim kluczowym momentem, w którym ja wiedziałem już, że chcę zostać w tym zawodzie, było poznanie prokuratora Andrzeja Witkowskiego podczas konferencji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a był to rok 1996. Miałem ten przywilej, że jako młody chłopak mieszkałem 100 metrów od kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu i do kościoła na króciutkie msze, które odprawiał ksiądz Jerzy, chodziłem w zasadzie codziennie przed mszą, przed pójściem do liceum im. Stefanii Sępołowskiej. Ja i setki innych osób wstępowaliśmy na te krótkie msze księdza Jerzego, gdzie on mówił, nauczał wtedy o prawdzie. W zasadzie każda jego homilia czy kazanie na tych krótkich mszach w sposób pośredni lub bezpośredni dotykało prawdy. Minęły lata, ci moi bliscy, z którymi chodziłem, w międzyczasie umarli. Cała moja rodzina to była rodzina żoliborska, ten kościół to był taki dom duchowy, gdzie się wszyscy zbieraliśmy. Moich bliskich już nie ma, a ja nagle na swojej drodze poznaję, nie ma już księdza Jerzego z nami, jest w inny sposób oczywiście, a ja nagle na swojej drodze spotykam prokuratora, który ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tej najgłośniejszej, najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, jaką było zamordowanie księdza Jerzego. Potraktowałem to właśnie jako przypadek, nie przypadek, coś więcej niż przypadek, a ponieważ bardzo szybko, mimo dzielących nas 20 lat różnicy wieku, złapaliśmy z Andrzejem wspólny język, okazało się, że słowo do słowa, rozmowa do rozmowy i nie ma tych 20 lat różnicy. I ja wtedy postanowiłem wspierać prokuratora Witkowskiego w jego śledztwie dotyczącym wyjaśnienia tej sprawy i ja już wiedziałem, że chcę w tym zawodzie zostać. I tak to się zaczęło. Tak naprawdę zaczęło się od sprawy księdza Jerzego. To był taki przełomowy moment, w którym ja zrozumiałem, że już nie chcę, już nie wrócę chyba do zawodu psychologa, zostanę w zawodzie dziennikarza śledczego. No i tak to poszło. I później wiele śledztw, wiele trudnych chwil, bo to się z tym wiązało, które dostarczyły mi też poza trudnymi chwilami również wiele niesamowitych wzruszeń i wiele różnych takich bardzo głębokich refleksji.
No właśnie. Panie Wojciechu, często zajmuje się pan bardzo niewygodnymi tematami i sprawami, szczególnie dla tak zwanych elit. Czy nie obawia się pan, że może ktoś będzie chciał na przykład pana uciszyć?
No mnie próbowano uciszyć na wszystkie możliwe sposoby poza eliminacją fizyczną, a poza tym zastosowano wszystkie możliwe próby, bo było i pomawianie, i niszczenie reputacji, niszczenie wiarygodności, oskarżenia w sprawach, wielu sprawach karnych, które z Bożą pomocą wygrałem, choć zajęło to wiele, wiele lat i doprowadziło mnie do granicy grzechu śmiertelnego, czyli próby samobójczej. To za mną spowiedź święta i głęboka refleksja i przemodlenie tego tematu i tej sprawy i wszystkich bardzo, wielu innych bardzo trudnych dla mnie sytuacji. Tak więc te próby uciszania, one trwały przez wiele, wiele lat. Mogę chyba powiedzieć, że od 97 roku, kiedy w Białej Podlaskiej podpalono drzwi w moim mieszkaniu i kiedy miałem duży pierwszy kryzys, nazwijmy to rodzinny, w związku z moją nową profesją, bo żona na pół roku wyprowadziła się do swojej mamy, obawiając się o życie swoje i swojej córki, naszej córki, wtedy mającej tylko roczek. To później takich prób niszczenia na wiele sposobów było bez liku. To ci z czytelników, którzy znają moje i majora Tomka Budzyńskiego książki, z którym jestem tutaj w Chicago, wiedzą o tym doskonale, bo opisujemy także te historie w naszych książkach. Więc zastosowano chyba wszystkie możliwe metody, poza tą metodą ostateczną. Myślę, że dlatego, że ci ludzie, którym te książki są niewygodne, doskonale wiedzą, że gdyby, jak ja to mówię, spadła mi na głowę cegła w drewnianym kościele na głowę, to te książki zyskałyby na rozgłosie. Więc wiadomo, że zniszczenie reputacji, wiarygodności, ośmieszenie, zrobienie kogoś z kogoś przestępcy, kto tym przestępcą nie jest, osłabia wiarygodność książek, osłabia zainteresowanie nimi. Natomiast fizyczna krzywda paradoksalnie przysporzyłaby czytelników, choć nie byłoby mnie. Ja oczywiście nie chcę takiej reklamy, bo wolałbym doczekać, aż moje dzieci dorosną i broń Boże, dziękuję serdecznie za taką w cudzysłowie wsparcie reklamowe. Natomiast myślę, że ludzie, którzy życzą mi jak najgorzej, też o tym wiedzą. Oni wiedzą, że taki czas, w którym fizycznie można byłoby mnie zniszczyć, on już minął, że w tej chwili taka eliminacja fizyczna byłaby przeciwskuteczna. Nie ustają oczywiście w wysiłkach do tego, by cały czas zniszczyć wiarygodność czy reputację, ale jak ktoś, że tak powiem, dojdzie do takiej granicy strachu, takiego dna, to rozumie, że jest taka granica, po której się spokój zaczyna. I rzeczywiście był taki moment, w którym ja się od tego dna odbiłem. Mam świadomość, jak to mówią niektórzy, że największy ostrzał jest wtedy, kiedy człowiek jest bezpośrednio nad celem. I oczywiście ta znana metoda w służbach specjalnych, odbierz komuś wiarygodność, a bez znaczenia stanie się to, co ten człowiek ustalił. Wszystko to jest mi znane, wszystko to już przeszedłem, wszystko to jest za mną, więc ze spokojem w sercu idę dalej swoją drogą i razem z moim kolegą, który był kiedyś szefem delegatury ABW w Lublinie, Tomkiem Budzyńskim, odkrywamy te kolejne elementy prawdy, która jest własnością publiczną. Staramy się to robić najlepiej, jak potrafimy, oczywiście upadając, powstając, czasami popełniając błędy, naprawiając je, ale naprawdę idąc w szczerością w sercach, że robimy to, co do nas należy, najlepiej, jak potrafimy.
No właśnie, to taka misja, jak pan powiedział. Czyli to misja, żeby pokazywać prawdę.
Nie chciałbym nadużywać tego słowa, ale tak, ja to tak nazywam. Ja to nazywam misją.
Przy tego typu dziennikarstwie wychodzą na jaw różne afery, czy też nadużycia, czy wręcz łamanie prawa. Czy wymiar sprawiedliwości zajął się jakimiś sprawami, które ujrzały światło dzienne dzięki pańskiej i pana Tomka wnikliwej pracy?
Zajął się większością tego typu spraw, natomiast jeśli chodzi o puentę, to tych puent wciąż brakuje. Nie chcę, jak to już wiele razy mówiłem, zachowywać się jak Lech Wałęsa, który mówi ja nauczyłem się poprzez te różne trudne doświadczenia słowa pokora i naprawdę rozumiem, co znaczy to słowo. Mój przyjaciel ksiądz kiedyś powiedział mi takie zdanie, że pycha to jest, że w piekle znajdziemy wszystkie cnoty tego świata, za wyjątkiem cnoty pokory, bo pokora jest matką wszystkich cnót, a w niebie znajdziemy wszystkie grzechy tego świata, za wyjątkiem grzechu pychy, bo pycha jest matką wszystkich grzechów. Więc ja sobie cenię bardzo słowo pokora i dlatego mam trudność, żeby mówić o sukcesach. Ale powiem tak, no wiele osób mówi o tym, że te książki, które razem w tej chwili robimy, które tworzymy, one wielu osobom otworzyły oczy. One częstokroć zmieniły myślenie o wielu sprawach. One zaangażowały wiele osób do działalności publicznej albo zmieniły sposób myślenia czy patrzenia. Otrzymujemy takie sygnały i to jest dla nas wielką wartością i takim wielkim handicapem. Z drugiej strony niektórymi sprawami zajęły się prokuratury, na przykład sprawą wyjaśnienia okoliczności śmierci Andrzeja Lepera. Prokuratura okręgowa po naszej książce wszczęła śledztwo. Ja i Tomasz Budzyński byliśmy przesłuchiwani w tej sprawie w lutym ubiegłego roku. To była dla mnie oczywiście miła odmiana, bo tym razem już nie jako oskarżony o jakieś absurdalne rzeczy, tylko jako autor książki byłem przesłuchiwany. No ta sprawa wciąż jeszcze jest wyjaśniana, ona wymaga wyjaśnienia, ona nie ma swojej puenty. Sprawa śmierci księdza Popiełuszki, no myślę, że dzięki naszym książkom udało się pokazać, jak wiele było zawirowań w tej sprawie i że ta najgłośniejsza, razem najbardziej tajemnicza zbrodnia PRL wciąż jeszcze nie znalazła swojej puenty, bo być może wiele osób o tym nie wie, ale na skutek tych książek to śledztwo nie zostało w tej sprawie zamknięte. 33 lata od zbrodni, a śledztwo formalnie trwa. Innymi słowy, wolno to wszystko idzie, ale idzie, bo wątpliwości, na które wskazaliśmy w naszych książkach, one znalazły uzasadnienie w dociekaniach prokuratorskich i sprawa nie została dotąd zamknięta. Innymi słowy, nie pozwoliliśmy zamknąć tej sprawy na bazie kłamstwa. Niektóre sprawy, jak na przykład ostatnia nasza książka Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego, no wciąż czekamy tutaj na ruch prokuratury, która liczymy na to zajmie się tą sprawą i podejmie wątki, na które tam wskazujemy, a z których jednoznacznie wynika, że nieszczęsny szef jednostki GROM nie był samobójcą, tylko był człowiekiem, który przeżył głęboką przemianę po tragedii smoleńskiej. Stał się człowiekiem, który, mając świadomość, że to ryzykowne i niebezpieczne, w przeciwieństwie do reszty swojego życia, gdzie mocno błądził, stanął po stronie prawdy, mając świadomość, że może za to zapłacić, kto wie, czy nie najwyższą cenę. Niestety taką zapłacił. Więc czekamy na ruch prokuratury także w tej sprawie.
A czy nowe jakieś publikacje już się gdzieś tam wewnętrznie kroją?
No mówiliśmy o tym, więc staram się nie odkrywać wszystkiego, ale w tym roku, jesienią, taka nasza najważniejsza wspólna praca to książka z gatunku Niebezpieczne związki i tym razem Niebezpieczne związki Donalda Tuska, która pokaże wiele nieznanych opinii publicznej faktów dotyczących działalności byłego premiera naszego kraju. Faktów, które nie są znane opinii publicznej, a powinny znać. Faktów, które rzeczywiście no, pokażą byłego premiera naszego kraju w nowym, trudnym świetle.
Czy ma pan nadzieję, że któreś z tych afer, z tych trudnych spraw, które do tej pory nie zostały rozliczone, że one znajdą swój jakiś koniec w Ministerstwie Sprawiedliwości?
Mam taką nadzieję. Ja pytam czasami moich przyjaciół, którzy działają przy rządzie, dlaczego niektóre sprawy idą tak wolno. No cóż, tłumaczą to w ten sposób, że jest tyle otwartych frontów, że wystarczy popatrzeć, ile rząd Prawa i Sprawiedliwości, ilu ma przeciwników, ilu wrogów, jak potężnych na całym świecie, że jest tyle spraw do odkłamania, do pokazania, że tak naprawdę ten rząd zastał spaloną ziemię i próbuje tą ziemię w jakiś sposób użyźniać. Ale gdyby w tej chwili otworzyć te wszystkie fronty naraz, no to sił by zabrakło. Innymi słowy, no wskazują mi na to, że są to sprawy ważne, dostrzegane przez rządzących, ale wymagające cierpliwości. Więc no cóż, ja i osoby, które nas wspierają, staramy się być cierpliwymi, wierząc, że my robimy po prostu to, co do nas należy. Jesteśmy jak troszkę, można powiedzieć, w jakiejś mierze w drodze. Pokazujemy to, co jest do pokazania, odkrywamy tą zakłamaną prawdę, która jest własnością opinii publicznej, a liczymy także i na to, że w takim czy innym wymiarze, liczę, że szybciej niż później, stanie się to także domeną wymiaru sprawiedliwości, bo jak to ktoś kiedyś powiedział, takie zdanie, które stało się dla mnie ważnym zdaniem, kto ma klucze do teraźniejszości, decyduje o przeszłości, a kto decyduje o przeszłości, ten tak naprawdę decyduje o przyszłości. Innymi słowy, to wszystko się ze sobą wiąże. Sprawy teraźniejsze, sprawy przeszłe i sprawy przyszłe. To jest pewnego rodzaju ciągłość i żeby naprawdę odzyskać nasz kraj po wielu latach tych nieuczciwych rządów Platformy Obywatelskiej, Bronisława Komorowskiego, Donalda Tuska i innych tego typu ludzi, to trzeba także w imię przyszłości wyjaśniać tę przeszłość.
Dlatego też zapraszamy na spotkania autorskie z panem. Panie Wojciechu, będą trzy takie spotkania, tak? Z tego, co tutaj mamy w tym naszym ogłoszeniu. Więc zaprośmy teraz wszystkich. Jutro pierwsze spotkanie, 23 lutego, Bloomberg w King Hall Banquets, to jest przy 1040 North Rolling Road, a następne spotkanie już w Chicago 24 lutego o godzinie 5 po południu, ale wróćmy do Lombard, bo nie powiedziałam godziny, 7 wieczorem. To jest w Lombard, natomiast tu w Chicago o godzinie 5 w Kościele Świętej Trójcy 24 lutego. Kościół Świętej Trójcy mieści się przy 1118 Noble Street. I ostatnie spotkanie 25 lutego o godzinie 14.30 w sali Handel Center przy Kościele Świętej Konstancji, a Kościół Świętej Konstancji mieści się przy 5843 West Strong. Zapraszamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będzie można publikację pana na tych spotkaniach otrzymać.
Oczywiście, dostać. Że tak. I chciałem koniecznie dodać, że wielką myślę, takim bonusem dodatnim, bonus dodatni to źle brzmi, wartością dodaną tych spotkań, wartością samą w sobie będzie to, że przyjechałem do Chicago razem z moim kolegą, który na ogół jest w tle, bo taka jego rola, major służb specjalnych, major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dziś na emeryturze, bez którego te książki nie mogłyby powstać, jest dla mnie bardzo ważną, nieocenioną pomocą. Także będzie na tych spotkaniach major Tomasz Budzyński.
No właśnie, także zapraszamy państwa bardzo serdecznie na te spotkania, a panu Wojciechowi dzisiaj bardzo serdecznie też dziękuję za spotkanie, za możliwość tutaj porozmawiania wspólnie w studio Radia Maryja o pana twórczości, o pana pracy, o pana misji.
Dziękuję bardzo siostrze, dziękuję bardzo słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.